Drodzy zaserstwo, cieszę się, że dzisiaj mogę być znowu wśród Was. To już moja trzecia wizyta w Boże w Krakowie. I cieszę się, że wypada nam ta wizyta akurat dość taką porę w miarę letnią. Tak jak sobie pomyślałem, to za każdym razem jestem u braterstwa o innej porze roku. Pierwszy raz jak byłem, była siarczysta zima, wtedy koniec stycznia. Później drugi raz jak byłem, to był wrzesień, ale z tego co pamiętam, to była końcówka września, czyli to już była jesień, jest takie nasze. No a teraz mamy wiosnę. Najtrudniej przyjechać w lecie, bo w lecie najlepiej cierpień odpada z busów. Trzeba by się załapać albo na koniec czerwca, albo na początek września. Ale może i tak się zdarzy w przyszłości, zobaczymy jak będzie. Tutaj braterstwo mieli już przekazywane pozdrowień całkiem sporo, że z różnych członków zboru do tych pozdrowień ja dołączę jeszcze swoje pozdrowienia od tych zborów, których usługiwałem, od mojego zboru w Chełmie, od mojej rodziny i z Chełma, i z Lubaczowa. Oni tutaj wszyscy wiedzą, że jestem tutaj wśród braterstwa i nawet dzwoniłem do nich już po przybyciu do Krakowa i prosili mnie wszyscy o przekazywanie pozdrowień, więc wszyscy ci bracia życzą Wam wielu łask i błogosławieństw od Pana.
Dziękujemy.
A temat, nad którym zechce się razem z braterstwem wspólnie zastanowić, dotyczy prawa Bożego, a dokładnie mówiąc jednego z elementów prawa Bożego, bo chciałbym, żebyśmy szczegółowo rozważyli pewną rzecz, a jeżeli coś chcemy szczegółowo rozważyć, to musimy wtedy temat bardzo wąsko sobie zakroić, bo inaczej, jeżeli byłby temat szeroki, to można powiedzieć kilka słów o tym i trzeba przejść do kolejnego elementu i tak nic nie zostanie dokładnie wyjaśnione. Więc prawo Boże, gdzie mamy prawo Boże podane? Prawo Boże, tak wiemy, nasz praojciec Adam miał wypisane na swoim sercu. To zostało złamane, tak jak Mojżesz stłuk, czego symbolem później było stłuczenie tablic z 10 przekazami przez Mojżesza, tych pierwszych. I później na nowo tak to prawo trzeba wypisywać. Więc nad jednym z tych elementów prawa Bożego chcemy się dzisiaj zastanowić. Nad jednym z przykazań, które właśnie w tym prawie Bożym są zawarte. No, począłem powiedzieć, że 10 przykazań to taki centralny element prawa Bożego, gdzie Bóg wyraził swoją wolę wobec człowieka, podał, co zawiera się w sprawiedliwości. I my dzisiaj chcemy zastanowić nad jednym z tych przykazań, powiem tak, nad najdłuższym z tych przykazań. Które jest najdłuższe? Co do ilości słów oczywiście mi chodzi w tym przykazaniu, bo większość przykazań jest bardzo krótka, to jest tylko zaledwie kilka słów i tyle. A chyba najdłuższe, bo nie sprawdzałem dokładnie, ale najdłuższe chyba jest przykazanie ostatnie, 10. I chyba nad nim zechcemy się zastanowić. Przy okazji, one jest szczególnego rodzaju przykazaniem, w wielu aspektach różni się od pozostałych 9 przykazań, ale do tego jeszcze dojdziemy. Przy okazji dobrze by było, żebyśmy przypomnieli sobie wszystkie 10 przykazań. Jeżeli o ile nam jeszcze umysł służy i pamięć mamy w miarę dobrą, to dobrze by było znać wszystkie 10, jakby ktoś nas zapytał, to żebyśmy potrafili je wymienić. Kiedyś czytałem taką książkę napisaną przez amerykańskiego pastora, który właśnie pisał o swoje refleksje na temat 10 przykazań i napisał w tej książce, we wstępie do tej książki napisał, że kiedyś prowadził gościnnie wykłady w seminarium, czyli w szkole, która kształci przyszłych duchownych. Mówimy tutaj o protestantach, tak, to nie księży, tylko tak oni nazywają najczęściej pastorami tych swoich duchownych, więc w takiej protestanckiej wyższej uczelni, która kształci przyszłych pastorów protestanckich. Na drugim roku teologii miał właśnie wykłady, no i opowiadał o czymś i w pewnym momencie nawiązał w tym wykładzie do 10 przekazań. I powiedział, ale oczywiście o tym nie ma co mówić, bo przecież 10 przekazań wszyscy świetnie znacie. I takie rzucił hasło i zobaczył niewyraźne miny studentów. Nie chodziło, że nie bardzo, więc zatrzymał się przed tym, no to powiedzmy, no to wyliczcie. I okazało się, że cały drugi rok teologii wspólnymi siłami nie był w stanie 10 przykazań wyliczyć, bo brakowało, nie wiem ilu im brakowało i nie potrafili wiele osób, nie że jedna, tylko jakieś zgromadzenie przynajmniej kilkunastu albo kilkudziesięciu osób nie było w stanie wyliczyć tych 10 przykazań, a w kształcili się na przyszłych duchownych, którzy powinni takie rzeczy znać. Różne rzeczy się zdarzały w przyszłości. Jak już o tym mówię, to powiem tylko o jeszcze jednej rzeczy, która też jest może nawet jeszcze ciekawsza. Zapewne ci, którzy badali ofiary książąt wieku Ewangelii, to zetknęli się tam z jednym z tych książąt, który nazywał się Tomasz Cranmer. Tak, jesteśmy w XVI wiek Anglia. Tym więc był to uczony człowiek, profesor teologii na Uniwersytecie w Oksfordzie, w pewnym momencie nawet arcybiskup Anglii, czyli najwyższy rangą duchowny kościoła katolickiego wówczas, no, który później, gdy przyszła w Anglii reformacja, to stanął po stronie reformacji, a gdy na krótko po śmierci Henryka VIII, który zapoczątkował reformację, na tron wstąpiła jego córka Maria, zwana Krwawą Marią, i nastąpił krótki okres bardzo intensywnej kontrreformacji i ponownego przywracania katolicyzmu w Anglii, no to Thomas Cranmer nie uległ tutaj tej presji, która była wywierana na niego jako najwyższego rangu dostojnika kościoła, żeby podporządkować się i powrócić na łono katolicyzmu. No i w Oksfordzie, w swoim rodzinnym mieście, został spalony na stosie za swoje przekonania i odmowę powrotu na katolicyzm, więc no, we wszechmiar zacna jednostka. Zresztą mamy powiedzmy, za Johnson pisze, tak, członek gwiezdny kościoła. Jeden z tych 49, których Pan szczególnie używał do niesienia światła w ten ciemny, pełen błędu świat. Więc jednostka wybitna. Ale chciałbym powiedzieć o jednym wydarzeniu, które miało miejsce jeszcze zanim się zaczęła reformacja w Anglii, póki był jeszcze jeden kościół katolicki i nie było problemu. To już wtedy było widać, że Tomasz Cranmer, wówczas nie będący jeszcze godności kościelnych wysokich nie sprawujący, będący jedynie profesorem teologii na Uniwersytecie Oksfordzkim, to wtedy w książce jednej przeczytałem, że właśnie wtedy, w tamtych czasach, naraził się bardzo wielu klerykom, którzy później naciskali na to, żeby doprowadzić go do stosu, bo mieli żal do niego. A o co mieli ten żal? Otóż o to, że Tomasz Cranmer, będąc tym właśnie profesorem na Oksfordzie, przewodniczył obradom komisji, które nadawały doktoraty z teologii. Jeżeli ktoś nie jest tą zaznajomiony systemem studiów, to tytuł doktora na studiach jest to bardzo wysoki tytuł do uzyskania. Tu nad nim już jest tylko tytuł profesora, a w tamtych czasach, kiedy prawie 90 kilka procent społeczeństwa nie potrafiło czytać i pisać, a to, co my dzisiaj nazywamy wykształceniem wyższym, że posiadał jeden człowiek na kilkadziesiąt tysięcy ludzi wówczas żyjących, to tytuł doktoralny to coś, można powiedzieć, niebotycznego. Tam tak w XVI wieku, już wracając do Niemiec, ale jak może to bardziej bohaterstwo znają, Marcin Luther, który uzyskał tytuł doktora teologii, to posiadanie uprawnienia tytułu doktora teologii uprawniało do pisania o kwestiach religijnych i rozpowszechniania swoich dzieł po całej Europie. Trzeba miło mieć tytuł doktora, to znaczyło, że ktoś już jest tak uczony w dziedzinie teologii, tak dużo wie, że no i dobrze rozumie te rzeczy, że może pisać i inni mogą czytać jego pisma, więc to było naprawdę coś. Otóż Tomasz Cranmer naraził się wielu, bowiem na tych egzaminach teologii oblał bardzo wielu ambitnych księży i kleryków. Z jakiego powodu ich oblał? Nie dlatego, że ich lubiał, ale uważał za coś, co uznalibyśmy za oczywiste, a w praktyce tak nie było oczywiste, że ktoś, kto chce mieć doktora z teologii, czyli z religii, innymi słowy, powinien znać treść Pisma Świętego. A tymczasem bardzo wielu tych, którzy przystępowali do egzaminu na tak wysoki stopień naukowy, mając już niższe stopnie naukowe, tam jeszcze był bakałasz, co dzisiaj nazywany jest licencjatem, później był magister, który do dzisiaj jest, tym oni już to posiadali porobione, czyli mieli wiele lat studiów nad sobą w dziedzinie religii, chcąc uzyskać najwyższy tytuł, jaki nadawały komisje, ten tytuł doktorski, no nie znali treści Pisma Świętego, ale natomiast byli świetnie oczytani w pismach ojców Kościoła, co pisał Tomasz z Akwinu, a święty Augustyn z Hipony i inni święci Kościoła, takie rzeczy świetnie znali, ale co było w Piśmie Świętym, to nie uważali za konieczne, że je znać. Że trzeba znać. Natomiast Tomasz Cranmer uważał, że trzeba znać i tych, którzy tego nie znali, oblewał na tych egzaminach. A z egzaminami, zresztą jak wszystkimi, to jest tak, że nikt nie lubi przegranej i porażki i ma żal do tego, który jest sprawcą jego porażki, więc trochę mieli żal do Tomasza Kramera. To taka uwaga odnośnie tych, wyszliśmy od 10 przekazań, a doszliśmy aż do 16-wiecznej Anglii, bo bardzo łatwo jest odejść w bok, okazuje się, więc wracamy do naszego wykładu na temat 10 przekazań. Więc tak, mamy przekazanie pierwsze, nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie. Przekazanie drugie, także nie czyń sobie podobizny żadnej rzeczy, która jest na niebie, pod ziemią i na ziemi, po to, żeby im się kłaniać i oddawać cześć. To jest tak w pełnym brzmieniu drugie przykazanie. Przy tej okazji można zaznaczyć, co materiałowcy zapewne dobrze wiedzą, że tego przykazania w kanonie przykazań Kościoła rzymskokatolickiego nie ma. Nie ma, nie ma takiego przykazania, bowiem no tam to jest na porządku dziennym, jest są posążki i obrazy, którym oddaje się cześć. Pocieszające jest to, że gdy w XVI wieku przyszła reformacja w Europie, o której mówiliśmy, to jest to rzecz stosunkowo prosta do dostrzeżenia, że drugie przykazanie zostało usunięte, bo ono jest w Biblii i protestanci, praktycznie wszyscy protestanci uznają to drugie przykazanie tak, jak ono jest, po prostu je przywrócili, co cieszy, no bo my, badacze Pisma Świętego, to jesteśmy nieliczącą się małą grupą na tym świecie, natomiast protestanci, są to różne ugrupowania protestanckie razem wzięte, to są setki milionów członków i to jest coś, to jest dużo. A jak mi mówił jeden uczeń w szkole, zaangażowany katolik zresztą, że teraz trzy razy liczba protestantów rośnie, a liczba katolików maleje na świecie, że o ileś tam przerasta to rocznie liczba chrześcijan, ale w tej liczbie nowych chrześcijan, którzy się pojawiają na świecie, to jednak jest więcej protestantów wszelkiej maści niż katolików, bowiem na wiele religii protestanckich prowadzi jakieś intensywne kampanie misyjne w różnych krajach trzeciego świata, natomiast nie wiem, co robi Kościół katolicki, ale to już mniejsza z tym, nie to nas ciekawi. Więc to drugie przykazanie nie tylko my dostrzegliśmy, że jest, dostrzegli już, jak zaczęto czytać Biblię w XVI wieku, to ci, którzy zaczęli czytać i interpretować ją bez okularów, które wcześniej im nakładał Kościół katolicki, no to rzeczą jest oczywistą samą przez się, że zauważyli, że jest to przykazanie drugie i że ono ma swoje miejsce. Później trzecie przykazanie mamy, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno. Też bardzo ciekawe przykazanie i krótka uwaga, bo nie o nim dzisiaj będziemy mówili, ale jak bardzo łatwo jest naruszyć to przykazanie, bo wystarczy na przykład jak śpiewamy pieśni, ja śpiewamy pieśni przecież Boże i nie tylko, to jak śpiewamy pieśni, które śpiewamy o Bogu, a w tym czasie, wiadomo, te pieśni, wiele z nich śpiewamy od dziesięcioleci, znamy praktycznie na pamięć i śpiewanie nie wymaga od nas wysiłku żadnego, więc zdarza nam się, że te myśli nasze gdzieś zaczynają wędrować ku innym rzeczom, a usta imię Boga chwalą i sławią. I już wtedy naruszamy trzecie przykazanie i bierzemy imię Pana Boga na daremno. Bardzo łatwo jest tego dokonać, czy też tak podczas modlitwy indywidualnej czy zborowej też nasz umysł zaczyna gdzieś błądzić, a tutaj modlitwa idzie, to też bierzemy imię Pana Boga na daremno i jesteśmy winni trzeciemu przykazaniu. Zaiste prawdą jest, że gdybyśmy wypełnili to, co pisze w 10 przykazaniach, bylibyśmy ludźmi. Znaczyłoby to, że jesteśmy ludźmi doskonałymi, a nie jesteśmy i naruszamy te przykazania. Później czwarte przykazanie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. I tak, i to jest ta pierwsza tablica z przykazaniami, pierwsze cztery przykazania, gdzie Bóg zawarł swoje wymogi wobec człowieka względem siebie. Czyli co człowiek jest winien Bogu. Te cztery przykazania to jest coś, co, czego sprawiedliwość domaga się od człowieka względem Boga. Kolejne sześć przykazań zawartych na drugiej tablicy zawiera wymogi, jakie Bóg podał w relacje, jakie mają obowiązywać w relacjach człowiek-człowiek. Czyli to, co każdy człowiek winny jest innym ludziom. I tutaj mamy przykazanie piąte, czci ojca i matkę swoją, przykazanie szóste, nie zabijaj, siódme, nie cudzołóż, znaczy tak, siódme, nie cudzołóż, później ósme, nie kradnij, dziewiąte, nie składaj fałszywego świadectwa wobec bliźniego swego i przekazanie dziesiąte, które nas szczególnie interesuje i któremu poświęcimy dzisiejszy wykład, które brzmi, nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego swego. Tak ono brzmi tak jak my to rozumiemy i tak jak protestanci rozumieją. W wydaniu katolickim, jak usunęli przykazanie drugie, no to automatycznie liczba przykazań spada z 10 do 9, a musi być 10, bo to jest tak ustalone, że jest statyka, to trzeba zrobić wtedy. Trzeba rozbić jakieś inne przykazanie na dwa. I oni właśnie rozbili to 10 przykazanie na dwa przykazania i z tego, co przeczytałem, są dwa przykazania. Pierwsze, 9 brzmi u nich: nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, znaczy nie, ani jego osła, kropka, i 10, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego swego. To od razu pokazuje, że coś jest nie tak, bo każde z tych przekazań jest, stanowi odrębną treść i ma pewien sens samo w sobie. Natomiast ich wydanie, 10 przykazanie, nie ma żadnego sensu. Bo ktoś by powiedział, ja chciałbym przestrzegać 10 przykazania, jakie ono jest, ani żadnej rzeczy, która jest bliźniego tego. No to jaką to treść przekazuje? Żadną. Ono ma dopiero sens powiązany z przykazaniem 9. Natomiast każde inne przykazanie ma treść, ma sens samo w sobie, w oderwaniu od wszelkich pozostałych przykazań. To od razu sugeruje, że no, manipulowano przy tym, no i to jest wniosek słuszny. Nas interesuje to właśnie 10 przykazanie. Teraz nie pożądaj, dlatego też wykład można by zatytułować pożądliwość, bo no, zakaz pożądliwości, żeby nie pożądać. Są wymienione tutaj różne elementy w tym i na to też chciałem teraz zwrócić uwagę, że tych elementów jest zwróconych 7. Jest podanych 7. Mamy tak, domu bliźniego swego, pierwszy. Żony bliźniego swego, drugi. Sługi, trzeci. Służebnicy, czwarty. Wołu, piąty. Osła, szósty. I żadnej rzeczy, 7. 7 elementów tutaj zostało podanych w tym przykazaniu. A co symbolizuje cyfra 7 w symbolice biblijnej? Zupełność, tak? Jest to cyfra zupełność. Jest to cyfra doskonałości Bożej, a jest to najpełniejsza, najzupełniejsza doskonałość. Jest to cyfra zupełności. Przez podanie 7 elementów można by powiedzieć, że Bóg powiedział, nie pożądaj niczego. Zakaz pożądania jest zupełny. A żeby to tym bardziej podkreślić, to jest podane, są te elementy, a ostatni mówi ani żadnej rzeczy. Bo ktoś jakby był sprytny, a wiemy, że jak Żydzi podchodzili do prawa Bożego, że jak coś im nie pasowało, to zachowywali literę prawa, naruszali ducha, żeby można ominąć, że Bóg mówił, że to nie można tak, a tak, ale coś tam sobie wymyślili, tak, że nie można podróżować w sabat, nie wiem, czy to tak mówił rzeczywiście zakon, czy oni sami wymyślili, ale później jak im to przydospierało, to zostało ustalone, że, ale chyba, że na wodzie, czyli, że na morzu, no można podpłynąć w sabat, jak statek gdzieś jest na środku morza, nie będzie się zatrzymywał, bo akurat sabat wybiło 6 wieczorem, się zaczyna i rzucamy kotwicę na środku morza. No rzeczywiście byłoby rzeczą bezsensowną. No to jest, skoro na wodzie można podróżować, to tak samo można podróżować na ośle, jak się podłoży pod siebie butelkę z wodą, bo podróżuje na wodzie. I z jakim ośle sobie jedzie na osiołku i co? Litera zachowana, duch naruszony. Tak, został. Więc Żydzi na pewno by wynaleźli jakiś sposób naruszenia tego, że aha, no to tych nie można rzeczy pożądać, ale o, tej nie ma na liście, to można pożądać, tak? Więc jest to podane ani żadnej rzeczy, bo Bóg nie oczekiwał, że oni będą rozumieli głęboką symbolikę cyf biblijnych, że jak jest 7 elementów, to znaczy zupełność, więc zostało to podane raz, drugi raz, tak, podkreślone, że absolutnie niczego. Co razem nam daje 2 siódemki tutaj, a co oznacza 2 siódemki? Tym bardziej podkreślenie zupełności. Pamiętamy, że coś takiego zrobił nasz Pan w odpowiedzi na pytania apostoła Piotra, który się dziwił bardzo, gdy Jezus kazał przebaczać bliźniemu, który poprosi o przebaczenie, że choćby 7-kroć zgrzeszył przeciwko Tobie, a przyszedł i prosił, przebacz mi, to trzeba mu przebaczyć? I Piotr się bardzo dziwił, tak, rozumował zapewne, no raz, no zrozumiałe, no może 2 razy, no może 3 razy, ale nie aż 7. I przychodzi z tym pytaniem do Jezusa i mówi, Panie, czy aż 7 razy mam wybaczać mojemu bliźniemu? To co mu Jezus powiedział, że nie 7 razy, a 77 razy. A czy przez to nasz Pan, jak was to rozumieją, chciał powiedzieć, że jak przyjdzie 78 raz, to już nie trzeba wybaczyć, bo limit został wykorzystany i 77, wystukał licznik 77. Nie. Nasz Pan przez 7 miał na myśli zupełność, a jak Piotr się dziwił, że to tak dużo, to on mu podkreślił dodatkowo, tym bardziej tą zupełność przez podanie 2 siódemek obok siebie. W tym, więc ta cyfra 7 jest cyfrowną, szczególną. Biblii podkreśla tą zupełność. Więc mamy 7 elementów, które tutaj zostały podane. Pamiętajmy o jednej rzeczy. To przekazanie zostało podane w pewnych okolicznościach, w pewnym środowisku, kilka tysięcy kilometrów stąd i kilka tysięcy lat temu. 1615 rok przed naszą erą, no to widzimy, że jest ładne kilka tysięcy lat temu, ponad 3,5 tysiąca lat mamy do tych wydarzeń. Zostały te elementy, które zostały tutaj wydane, ten zakaz pożądania poszczególnych tutaj elementów, no został podany w tamtej kulturze i miał on wtedy sens całkowity. Dzisiaj w naszej kulturze pewne z jego elementów no, nic nam nie mówią. Bo tak, czy ktoś z braterstwa kiedykolwiek musiał zwalczać w sobie pożądanie osła bliźniego swego. Tak? No nie sądzę, że komukolwiek z braterstwa się zrodziło kiedykolwiek pragnienie, by pożądać osła bliźniego swego, bo tak w Krakowie to zapewne jest takiego osła dość ciężko w ogóle zobaczyć. A jakbyśmy zresztą widzieli bliźniego swego, wyobraźmy sobie bliźniego naszego mieszkającego w wieżowcu w dużym mieście, że trzyma osła na balkonie, to przecież nikt nie chciałby takiego osła na balkonie mieć, bo cały blok i wszystkie sąsiednie bloki, wiesz, by się śmiały z tego człowieka, jakiś dziwny człowiek trzyma osła na balkonie, no bo wszyscy widzą tego osła na balkonie, więc nie tylko nikt nie chciałby tego osła przejąć od niego, ale wszyscy by się śmiali z takiego człowieka. No bo ten dzisiaj osioł, czy też wół, tak, wół to jeszcze gorzej, bo wół większy jest od osła, to balkon mógłby się zawalić, dobry wół potrafi do tony, jego rozmiar dochodzić, więc nie wiem, czy by balkon wytrzymał coś takiego, ale to miało wtedy sens, gdy zostało podawane, bo w tamtych czasach, kiedy to było podawane, ludzie sobie takich rzeczy zazdrościli, że jeden ma, a drugi nie ma. Albo, że jeden ma lepszego, bo przecież wół wołowi nierówny. I tak samo osioł osłowi nierówny. Czasami jeden osioł był uparty jak osioł, a drugi osioł, choć był osioł, nie był uparty tak. I znacznie lepiej służył swojemu panu w tamtych czasach, więc też każdy mógł narzekać, tak? Że o, ten mój osioł taki uparty, tak trzeba go tłuc, bo inaczej nie ruszy się ani krok. A tamten jest jakiś posłuszny. No i zazdrości, pożąda, no, szkoda, że ja mam takiego, a on ma tamtego. Przecież to byłoby dużo lepiej, gdybym ja miał tamtego osła, a on miał mojego osła. No takie rzeczy ludzie sobie pożądali w tamtych czasach. Sądzę, braterstwo, że możemy się pokusić o pewnego rodzaju uwspółcześnienie tego 10. przykazania. Czyli zmianę tych elementów na zasadzie funkcji, że w przeszłości ta rzecz tutaj podana sprawowała pewną funkcję, a ta funkcja nie zniknęła, tylko że w dzisiejszych czasach zupełnie co innego sprawuje taką funkcję. Nie wszystko trzeba ruszać, bo niektóre rzeczy się nie zmieniały od tych funkcji. Ten pierwszy element, nie pożądaj domu bliźniego swego, no to nic dodać, nic ująć. Wtedy ludzie mieli domy i do dzisiaj ludzie mają domy czy mieszkania, jakieś tam lokum każdy dla siebie ma. I te mieszkania, te lokum, które ludzie mają, bardzo się przecież różnią. Jeden ma bardzo skromne, tak jak ostatnio słyszałem, jeden brat mi mówił, że tam jego córka z mężem mieszka w mieszkaniu, które ma 26 metrów kwadratowych. Wynajmują takie mieszkanie w bloku. No to malutko, tak? Skromnie. A ktoś obok może mieć w tym bloku 70 czy 90 metrów kwadratowych. Jest różnica? Jest. A poza tym jeszcze są nie tylko bloki, są jeszcze domy. Niektórzy mają domy no, skromne, inni mają średnie, a inni to mają wille, a jeszcze inni mieszkają w pałacach i mają nie tylko wiele tych metrów kwadratowych, ale te ich metry kwadratowe to niektórych mierzy się w tysiącach metrów kwadratowych, a nie nawet w setkach tych metrów kwadratowych, tylko w tysiącach metrów kwadratowych, bo to są olbrzymie pałace, jakie sobie pobudowali. Ci bratercy, którzy podróżują, to pewnie widzieli, ja zawsze zwracam uwagę, jak przyjeżdżam koło Siemiary, na ten pałac nowy, który tam tak, to nie jest pałac z przeszłości, tylko postawiony nie dalej niż kilkanaście lat temu, pod wsią, no, koło Siemiary, pod tą naszą wsią. Jak ona się nazywa? Zresztą właśnie, pod wsią Leżachu. O właśnie, zresztą mamę przedstawicielkę tamtej wsi, akurat nie mogę sobie przypomnieć na bieżąco, pod Leżachowem stoi ten wielki pałac. Ja kiedyś, jak pierwszy raz go zauważyłem, to nawet się zatrzymałem, jadąc tam gdzieś z usługą, do Nienadówki obok przyjeżdżałem tego, wyciągnąłem aparat i nastawiłem na największy zoom i zacząłem, zbliżenie największe i zacząłem robić zdjęcia. Później w domu wrzuciłem to na komputer i oglądam te zdjęcia w powiększeniu i tak patrzę na to, Coś tam takiego jest ciekawego, widać nad tą centralną kolumną na dachu. Zrobię jeszcze większe powiększenie i widzę, no w większym powiększeniu wyraźnie widać, nie można zaprzeczyć, tam stoi helikopter. Ktoś ma na dachu tego pałacu lądowisko dla helikoptera. No to już są dopiero luksusy, nie tylko mieć ileś tam tysięcy metrów kwadratowych, ale jeszcze helikopter. Przecież jaki to sposób jest przemieszczania się, tak? Wygodny. Można pracować w Warszawie i tam sobie lądować na jakiegoś dachu dużo. To jest taki mały helikopter, taki jak z filmów amerykańskich, można zobaczyć, szklana kula, tak? Dla dwóch osób, czy trzech maksymalnie, więc on jest na tyle, nie jest ciężki, jest na tyle lekki, że on może na dachu wieżowca wylądować i ten wieżowiec się nie zawali pod jego ciężarem. No, ktoś też takie rzeczy zobaczy, sobie mógł pomyśleć. To jest dopiero życie, mieć taki dom, pałac, a jeszcze helikopter. Ludzie pożądali takich rzeczy tysiące lat temu, pożądają ich do dzisiaj. Nic się tutaj nie zmieniło. Później, nie pożądaj żony bliźniego swego, też zostało tak, jak i było. Ludzie sobie zazdrościli, tak w tamtych czasach, bo tamten ma żonę ładniejszą, czy robotniejszą, czy bardziej uczynną w stosunku do niego samego, że tak, jak to mówią potocznie, tańczy dookoła niego, spełnia wszystkie zachcianki, jak gdyby jest cały czas na jego usługi, a ta moja to tak jak cały czas mówią, że nieużyta, tak? Nie myśli nic o mnie, tylko o sobie i nie zrobi w domu, ani dookoła dzieci, ani coś przy mnie. I tak mówię, no tamten to ma fajną żonę, a ja nie. To od razu powiedzmy tak, że tutaj tekst nasz mówi, nie pożądaj żony bliźniego swego, ale to nie jest przekazanie tylko dla mężczyzn, to z drugą stroną całkowicie działa. Jeżeli ktoś jest kobietą, to także stosuje się to w tej wersji, że nie pożądaj męża bliźniej swojej, tak to by wtedy brzmiało, to działa w obydwie strony. I tak jest do dzisiaj. Później, ani jego sługi i służebnicy. No weźmiemy razem, bo to taka sama funkcja, tylko różnica płci, tak? Sługa czy służebnica po to, by służyć. No w dzisiejszych czasach, no, bogatsi ludzie mają sług i służebnicę, ale nie jest to coś powszechnego, tak jak było w starożytności, bowiem w tamtych czasach nie istniał zakład ubezpieczeń społecznych i nie trzeba było płacić składek ZUS-owskich za sług i służebnicę. Nie było też urzędu skarbowego, który pobierał podatki od ich pensji, a i przede wszystkim nie było pensji minimalnej, którą trzeba było płacić tamtym, więc słudzy i służebnicy byli po prostu tani. Im się płaciło praktycznie niewiele więcej niż ile kosztował, niż zjadł, to po prostu zarabiał. Tak w praktyce za dach nad głową i za swoje wyżywienie często ktoś pracował i niewiele więcej mu zostawało, więc ci słudzy i służebnicy byli tani w ówczesnych czasach, dlatego wielu bogatych ludzi miało po setki czy tysiące sług i służebnic. Dzisiaj byłoby to trudne, bo rachunek comiesięczny na ich pensje i ich ubezpieczenia wynosiłby no, grube miliony złotych co miesiąc, a to już bardzo niewielu ludzi tak w dzisiejszych czasach na spłacenie takich rachunków. Więc moglibyśmy powiedzieć, że w dzisiejszych czasach te sługi i służebnice można by uspółcześnić i wtedy zobaczymy pewną rzecz, której rzeczywiście ludzie bardzo sobie zazdroszczą, bo to pożądanie jest blisko związane z zazdrością, prowadzi do zazdrości. Bo jeżeli ja pożądam czegoś, czego nie mam, a mój bliźni ma, to co się rodzi? Zazdrość od razu. Zazdrość w bezpośredni sposób wynika z pożądania czegoś, co ktoś ma, a czego ja nie mam, a chciałbym mieć, od razu prowadzi to do zazdrości. A zazdrość, która na początku tak może być niewielka, ale jak się rozrasta, to przekształca się bardzo jeszcze, już sama w sobie jest nie najlepszą rzeczą, ale potrafi się przekształcić w bardzo brzydką rzecz, zwaną zawiścią. To już jest nienawiść do bliźniego za to, że on ma, a ja nie mam. I to jest jedyny powód, dla którego go nienawidzę. Nie, że mi coś złego wyrządził, tylko dlatego, że on ma, a ja nie mam. To można go zabić i wszystko z nim zrobić z powodu samej tej nienawiści, więc ta cecha występuje w społeczeństwie. Więc co w przeszłości dawali panu słudzy i służebnice? No, słudzy i służebnice pracowali dla swojego pana. Jeżeli ktoś miał wielu sług, to mógł wysłać ich na swoje pola, no i oni pracowali. Można powiedzieć, że każdy sługa przynosił jakiś tam określony zysk swojemu panu. Im więcej sług, tym większy zysk, bo to się było mnożyło, tak? Jakbyśmy powiedzieli, używają dzisiejszych kategorii, jeżeli mam z każdego, tak jak dzisiaj myśli pracodawca, który ma własną firmę, tak? Jeżeli są pracownicy, płacę im pensję, oni wykonują pracę, ja to sprzedaję, powiedzmy, to, co oni produkują w tej mojej fabryce, no i niech będzie, że z każdego pracownika mam 500 zł zysku co miesiąc. Na czysto, po rozliczeniu wszystkiego wychodzi, to jest mój zarobek. No to jak mam 10 pracowników, to mam z tego 5 tysięcy. Ale jak mam 100 pracowników takich, no to już mam 50 tysięcy czystego zysku co miesiąc. No i tak samo w przeszłości. Ten zysk był z pracy tych sług i służebnic. A w dzisiejszych czasach dla większości ludzi, którzy nie mają ani sług, ani służebnic, to tą funkcję, którą słudzy i służebnicy sprawowali, to są ich możliwości zarobkowania, jakie posiadają. Możliwości zarabiania pieniędzy. A one bardzo różnią się wśród ludzi i ludzie sobie tego bardzo zazdroszczą. No bo rzeczywiście te różnice są bardzo duże i też jest prawdą, że one są niesprawiedliwe. Bardzo często. Może jeden człowiek, tak używając, biorąc za przykład warunki polskie, chodzi do pracy i wykonuje swoją pracę uczciwie i przykłada się do niej i dostaje na to 5 zł na godzinę tej pracy, a inny dostaje 50, a jeszcze inny 500, a jeszcze inny 5 tysięcy i są i tacy, którzy jeszcze więcej za godzinę swojej pracy dostają. Różnice te dochodzą do wielu tysięcy razy, tak nazywa się to tymi kominami płacowymi, bo tak jak kominy w fabrykach mają po kilkaset metrów wysokości, tak samo te różnice w zarobkowaniu wynoszą setki razy, a czasami nawet w skrajnych przypadkach po tysiące razy. To oczywiście jest rzeczą, to jest nieuczciwe, niesprawiedliwe, że tak jest i to prowadzi do tego, że ludzie bardzo sobie tego zazdroszczą i często o tym mówią, a sąsiadów to stać na to czy tamto, bo widać, że mają nowy samochód, a nas nie stać na ten nowy samochód, czy na cokolwiek innego, no bo on dobrze zarabia, tak? A ja źle zarabiam, ktoś inny sobie myśli. I ludzie bardzo sobie zazdroszczą tego, pożądają. A tutaj Bóg mówi, nie pożądaj, nie zazdroś bliźniemu temu tego, co on ma. Później, a kolejny element, ani jego wołu. Tak, no to dzisiaj też przestarzały zupełnie. Woły wyszły z użycia, później były zastąpione przez konie już dawno temu, a teraz już i konie wyszły z użycia. Do czego służył wół w starożytności? Zwierzę pociągowe, tak, wóz się przypinało do woła i ciągnął. Biblia mówi w Starym Testamencie wiele razy o wozach ciągniętych przez woły. No i woły też używano do pracy w polu, do orania. Jakiś tam drewniany pług zaprzęgano za tym wołem i ten wół orał. Bo to dzisiaj tą funkcję to sprawuje. No, ciągnik rolniczy. Ciągnik zwany traktorem, tak, tą funkcję sprawuje. Taką samą i ludzie, zwłaszcza na wsi, bo jak ktoś mieszka w mieście i nie ma nic wspólnego z rolnictwem, no to nie robi to na nim wrażenia, bo jest to mu po prostu niepotrzebne do niczego. Ale ludzie na wsi sobie tych traktorów bardzo zazdroszczą, bo są też wielkie różnice. Jeden rolnik albo nie ma tego traktoru wcale, albo ma jakiegoś 30-letniego Władimirca produkcji byłego Związku Radzieckiego, którym wstyd wyjechać mu na wieś, bo na drogę wiejską, bo widzi, jak jego sąsiedzi mkną nowoczesnymi traktorami produkcji zachodniej, które kosztują setki tysięcy, a czasami nawet najbardziej skomplikowane, powyżej miliona złotych, które mają wszystkie luksusy świata, łącznie z wciszoną klimatyzowaną kabiną, że tam jak w luksusowym hotelu ktoś taki pracujący się czuje, a nawet ma zdalne sterowanie poprzez GPS i tak właściwie ten nie musi w tym ciągniku siedzieć. Można z nim sterować z zewnątrz. Można siedzieć w fotelu wygodnie w swoim mieszkaniu i przez okno sterować, albo nawet niekoniecznie nawet panu patrzeć, zaprogramować można ten ciągnik, tak, w którym miejscu on ma nawrócić, zawrócić, podnieść ten punkt w górę, w którym wpuścić i on sam to wpuścić na pole i on sam ora to pole. Jak się ma miliony złotych, żeby coś takiego, taką elektronikę zakupić, można to zrobić. Istnieje. To już istnieje, to nie tylko jest wykonalne z technicznego punktu widzenia, to nawet istnieje coś takiego. Tyle, że to kosztuje i mało kogo ma stać na coś takiego i ludzie sobie tego bardzo zazdroszczą. Odpowiadał kiedyś jeden brat mieszkający na wsi, który zna te realia dobrze, że na wsi to, jak on to mówił, chłopi, no, tak się mężczyźni na wsi nazywają, No to bardzo sobie zazdroszczą tych ciągników, że bardziej sobie zazdroszczą niż samochodów. Tutaj, że mówi, przejechać przez wieś dobrym ciągnikiem, naprawdę się ludzie za płotu wyskakują i go przyglądają, robi większe wrażenie niż by luksusowym samochodem przez tą wieś przejechać, bo ten luksusowy samochód jest tak bardzo im potrzebny do życia, jak ten ciągnik. Więc sobie zazdroszczą tego dzisiejszego współczesnego wołu. Ale przejdźmy już do osła, bo osioł jest bliższy wszystkim i nie tylko na wsi, ale i w mieście, a tutaj bohaterstwo, no to żyją w warunkach miejskich. Osioł dlaczego służył w przeszłości? Do podróżowania. Tak, Balam, tak, w starożytności, jak przyszło mu po długą podróż odbyć od Mezopotamii, gdzie mieszkał, na tereny Izraela, bo tam go ściągnięto, Balak go tam ściągał, no to podróżował na ośle, tak, kiedy ten cud miał miejsce z osłem. Nasz pan, jak wjeżdżał do Jerozolimy, też sobie zażyczył osła, bo w starożytności było to zwierzę, które używano do podróżowania. A my dzisiaj nie podróżujemy na osłach, dlatego nie mamy tych osłów, ale mamy za to samochody. I w dzisiejszym świecie samochody sprawują tą funkcję, jaką kiedyś sprawowały osły. A tych rzeczy ludzie bardzo, ale to bardzo sobie zazdroszczą tych samochodów, zwłaszcza mężczyźni na to chorują, bo jak gdyby oni mają większy zapał do posługiwania się samochodami. I to nawet tak, ja po raz pierwszy na studiach byłem, jak o tym usłyszałem, z rozmów kolegów i koleżanek, bo nigdy w naszym środowisku się o takich rzeczach nie mówi, i byłem zszokowany prymitywnością i płytkością takiego rozumowania. Bo tam powiedzieli, jakie są dobre zwyczaje w towarzystwie, a to są takie dobre zwyczaje. Kobietę się sprawi się jej komplementy z jej urody. Więc kobiecie się opłaca być jak najbardziej urodziwą i komplementy się prawi z urody. Natomiast na mężczyźnie nie prawi się argumentu, że jest taki śliczny, bo to, no to nie jest w dobrym tonie. Natomiast mężczyźnie prawi się komplementy i chwali się jego samochód. W związku z tym mężczyzna musi mieć no, ten swój samochód jak najlepszy, żeby tym bardziej mogli go chwalić. Jest on wyznacznikiem statusu społecznego tego mężczyzny i świadczy o jego wartości. Tak jak w tej no, płytkiej hierarchii, to w przypadku kobiety jej uroda stanowi o jej wartości, to w przypadku mężczyzny to samochód posiadany przez niego stanowi o jego wartości. Miałem już. Byłem na studiach, gdy o tym usłyszałem i przeżyłem mały szok prymitywnością tego rozumowania, ale tak jest, że ten samochód to taki istotna rzecz, zwłaszcza dla mężczyzny i ludzie sobie bardzo zazdroszczą, że ktoś, dzisiaj nie tego, że ktoś ma, a inny nie ma, no bo dzisiaj każdy może mieć samochód, to tylko kwota 300 zł jest wystarczająca, żeby mieć samochód, bo są samochody za taką cenę, jak ktoś nie ma, jest, no skromnie żyje bardzo, a bardzo chce mieć samochód, no to będzie miał ten za 300 zł samochód, czy za 500 zł, tutaj mówią, czy za 3000, no ale jak ten, co ma samochód za 300 zł, czy nawet za te 3000, czy 5000, jak widzi jakiego sąsiad ma samochód za 500 tysięcy luksusowy, to go po prostu skręca w środku, jak widzi tego sąsiada. Bo to jest nie tylko tak, że tamten samochód jest wygodniejszy, szybszy, bezpieczniejszy, że lepiej wygląda, bo też, to też sprawia, że jesteś zupełnie inaczej traktowany, jakim samochodem podjeżdżasz. Tak jak pamiętam, oglądałem kiedyś taki film, w którym przestępcy planowali napaść na sklep jubilerski, w którym sprzedawano bardzo drogie klejnoty, brylanty, diamenty różnego rodzaju. No i najpierw właśnie trzeba skombinować Rolls Royce'a, czyli luksusowy samochód mieć, bo jeżeli podjedziesz motorynką pod ten sklep, to nikt chętnie nie będzie z tych gablot, tych klejnotów wyjmował, żeby ci pokazywał. Ale jak znajdziesz Rolls Royce'em, to tamci sprzedawcy od razu traktują cię jako poważnego klienta i bardzo chętnie wszystkie gabloty otworzą i wszystkie klejnoty wyjmą, żeby ci pokazać, a to o to chodzi, żeby powyjmowali, bo jak się rozpocznie napad, to on musi być szybko przeprowadzony, trzeba szybko zgarnąć te klejnoty i uciekać, zanim policja dotrze, a nie żeby dopiero rozwalać gabloty i wyjmować z tych gablot te klejnoty. Bo to i tak to jest, że ludzie, są nasze przysłowie polskie mówią, jak cię widzą, tak cię piszą, tak, że taki jesteś. Więc to wielką zazdrość budzi wśród ludzi te samochody, bo takie właśnie wielkie są różnice i ludzie pożądają tych rzeczy lepszych, bardziej wartościowych, tych, które posiadają ich bliźni, ich sąsiedzi, i budzi to zazdrość, która czasami nawet do zawiści prowadzi. No i później mamy ani żadnej rzeczy, to zostaje tak jak jest, bo tutaj wszystko może pod tym się kryć, pod tym elementem. I to jest 10. przykazanie. Ma ono związek ze wszystkimi innymi przykazaniami, które dotyczą naszych relacji z naszymi bliźnimi. Bo to przykazanie mówi o tym, że o niezadowoleniu, jakie jakby przestrzega przed tym, żeby być niezadowolonym z tego, co posiadamy. Bo jeżeli ktoś pożąda coś, co jest bliźniego jego, cokolwiek by to nie było, to by znaczy, to oznacza, że jest niezadowolony z tego, co ma i chciałby mieć to, co ma jego bliźni. A jeżeli to pragnienie się tam w nim rozrasta, to będzie doprowadzić do tego, że taka osoba zacznie naruszać inne przykazania. Bo jeżeli bliźni mój ma, a ja nie mam i nie mogę zdobyć w żaden sposób w mojej sytuacji, to co można zrobić? No można ukraść bliźniemu przecież to jego. Jeżeli to jest rzecz, to można ukraść bliźniemu. Jeżeli to są pieniądze, to też można ukraść i wtedy kupić sobie jakąś tam tą pożądaną rzecz. A wtedy narusza się przykazanie nie kradnij. Tak? A jeżeli na przykład ktoś jest niezadowolony z tego, no, że on jest tam jakimś zwykłym człowiekiem, nikt się z nim za bardzo nie liczy, a jego bliźni na przykład jest powszechnie szanowany człowiekiem. Już nie mówmy o dobrach materialnych, ale tutaj powiedzmy o, dla niektórych ma dobre imię, ma bardzo wysoką wartość. Już niekoniecznie dobra materialne, ale dobra imię, szacunek, jakim inni darzą, to też go kręca, że bliźni taką cieszy się dobrą opinią, że wszyscy mówią, że to porządny człowiek, że dobry, że mądry, że każdemu pomoże i tym podobne, no to jak kogoś to bardzo skręca, to doprowadzi go do naruszenia przykazania, tak, które mówi, nie składaj fałszywego świadectwa o bliźni swoim. Bo co wtedy on ma tendencję zrobić? Ktoś taki, jak nie może znieść tego, że innego bardziej chwalą i bardziej poważają niż jego samego, to trzeba zacząć złe rzeczy opowiadać o tym bliźnim swoim. A praktyka pokazuje, że w takich sytuacjach to jeżeli się nie wie złych rzeczy o bliźnim, no to bez problemu ludzie tworzą na poczekaniu. Wymyślają nieprawdziwe rzeczy po to, żeby oczernić bliźniego, po to, żeby poczuć się lepiej. Nawet taka zawiść wynikająca z tego, że ktoś pożąda czegoś, co jest jego bliźniego, może doprowadzić do zabójstwa. Albo z powodu samej nienawiści, albo z powodu chęci przejęcia dóbr tego bliźniego, no to trzeba jego usunąć z drogi i czasami go zabić, by to przejąć jego wartość. Na przykład to, co on posiadał. Zapewne Batelscy znają przykład złego króla izraelskiego, który nazywał się Achab, i tej sprawy z winnicą Nabota. Tak? Achab był królem w Izraelu, w związku z tym był bogaty i posiadał wielkie włości, ale nie potrafił się cieszyć tym, bo miał problem taki, że z okna pałacu królewskiego było widać, że zwykły Izraelita, zwany Nabotem, posiada winnicę, która jest w pobliżu posiadłości królewskich. No i Achab chciał strasznie tą winnicę. Trzeba mu powiedzieć na jego korzyść, że na początku chciał kupić po prostu. No tyle, że problem tam był taki, że Nabot nie chciał sprzedać, bo to jego jest dziedzictwo z praojca, z dziada, pradziada i niektórzy są do tego bardzo przywiązani i nie pozbędą się tego za żadne pieniądze. No i Achab nie potrafił się cieszyć tym, co ma, bo pożądał tego, co miał jego bliźni, i w związku z tym doprowadził do zabicia tego właśnie Nabota na podstawie fałszywego oskarżenia, że Nabot był religijnym Żydem. Fałszywi świadkowie zeznali, że bluźnił Bogu, no to ukamienować go. I tym sposobem się pozbył tej zawady ze swojej drogi i mógł wejść w posiadanie tej winnicy. Jego radość była krótkotrwała, mogę powiedzieć, bo jak poszedł się rozkoszować winnicą Nabota, to bardzo niemile widziany gość na niego czekał już w tej winnicy w postaci Eliasza, którego Bóg już tam wysłał, który Bóg wiedział, co Achab robi, i Eliasz od razu zepsuł mojego radość, zapowiadając bardzo ciężką karę dla niego samego i dla całego jego rodu na skutek tego przestępstwa, którego się dopuścił. A weźmy jeszcze inną rzecz. Tak więc można z powodu pożądania żony bliźniego swego, to też najprostszy sposób, by tą żonę bliźniego przejąć, to zabić bliźniego swego. Pamiętamy Dawida i Betrzebę? Przypadek biblijny pamiętamy, jak to pożądanie żony bliźniego swego doprowadziło nie tylko do naruszania tego przykazania dotyczącego cudzołóstwa, ale także do naruszenia przykazania nie zabijaj, czego się dopuścił Dawid. A pamiętamy przypadek Abrahama i jego pięknej żony, jak musiał się udać do Egiptu. Czego się bał Abraham? Abraham się bał, że jak zobaczą, że jego żona jest bardzo piękna, no ale piękna niewiasta, tak? Ale no nie można ją sobie wziąć za żonę, bo już jest żoną czy kogoś innego. No to co wtedy zrobić? Zabić męża? Już nie ma problemu, już jest do wzięcia, bo to już jest wdowa, a tak w tamtej kulturze wdowę, no można poślubić ponownie. W związku z tym Abraham się tego bał i kazał udawać żonie swojej, że jest jego siostrą tylko. Przecież tam półsiostrą jego też była. No ale mówienie, że to jest jego siostra, a tymczasem to była jego półsiostra, no nie jest kłamstwem, ale jest to takie półkłamstwo, ukrywanie prawdy, bo dobrze wiedział, że ci, którzy pytają, to chcą się dowiedzieć, czy ona przypadkiem nie jest jego żona, czy jest to niewiasta wolna, którą można wziąć sobie na żonę. I tak było, bo się bał, że właśnie ci, którzy będą pożądali jego żony, zabiją go, że dopuszczą się naruszenia tego przykazania. Więc ludzie, gdy pożądają czegoś bardzo, no, rodzi się u nich zawiść w stosunku do bliźniego, którzy mają. Podam wam, braterstwu, jeszcze przykład biblijny, który bardzo ładnie to pokazuje. Wszyscy znamy ten zakład, coś, co się nazywa mądry wyrok Salomona. Ten w przypadku tych dwóch kobiet, które się o dziecko kłóciły. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ale gdy Salomon poszedł na podstęp, żeby ustalić prawdę i wydał polecenie, żeby rozciąć dziecko, to ta kobieta, która była matką dziecka i w związku z tym miłowała to dziecko, to chciała przede wszystkim ocalić, dla nich najwyższą wartością było ocalenie życia dziecka, nawet kosztem oddania tego dziecka tej drugiej kobiecie i prosiła o darowanie życia. Natomiast ta druga kobieta, to wtedy jej słowa były takie: niech nie będzie ani twoje, ani moje, rozetnijcie jej. To bardzo pokazuje na stan serca tej kobiety i na motywy jej działania. Okazuje się, z tego wynika, że tej kobiecie nie chodziło przede wszystkim o to, by mieć dziecko. Bo jakby dziecko rozcięli, przecież nie miałaby dziecka. Jej chodziło o to, że nie, dlaczego ona nie była w stanie znieść, dlaczego to ona podmieniła dziecko w nocy. Tak? Czy przyprawda, nie wiem, czy ona podmieniła, czy później rano udawała, że tamta podmieniła to dziecko. Dlaczego zrobiła całą tą aferę? Bo przecież to ona tą całą aferę wytoczyła. No, bo nie mogła znieść myśli, że ona będzie miała, tamta będzie miała druga dziecko, a ja nie będę miała dziecko. A wiemy, jak kobiety podchodziły w starożytności do tego, do tej kwestii. To wiele razy jest opisane, że ta, która nie miała dzieci, no to uważała się za przeklętą, a ta, która miała dzieci, to za błogosławioną, tak? To było przecież i w przypadku tych żon Jakuba i później to, co mamy też z Samuelem i jego narodzinami i jego matką Anną, to opisane. Więc to dziecko dla tej kobiety miało, no jak gdyby świadczyło o tym, że jest to kobieta błogosławiona przez Pana. Więc one tak to dziecko walczyły i okazuje się, że ta właśnie nie mogła znieść myśli, że tamta będzie miała dziecko, a ja nie będę miała dziecka. Więc najlepiej byłoby, gdybym to ja miała dziecko, a tamta nie miała dziecka. No to wtedy mogę triumfować nad nią i pysznić się nad nią, że jej dziecko zmarło. No ale jak tego już nie da się przeprowadzić, to jak żadne nie będzie miało z nas dziecka, no to w sumie będzie na równo wyjdzie i nie będzie źle. I dlatego takie słowa wypowiedziała. Widać tutaj bardzo tą zawiść, która była w jej sercu, no i którą współczesnie dzisiaj też bardzo widzimy wśród ludzi, że ludzie, być może nawet można powiedzieć, że w naszym kraju bardziej niż w wielu innych krajach świata, pałają wzajemną zawiścią względem siebie. W naszym kraju ogólnie nie bardzo się nie lubi ludzi sukcesu. Tymczasem w świecie anglosaskim, w takich Stanach Zjednoczonych, ludzi sukcesu, którzy odnieśli sukces na takim czy innym polu, się podziwia za ich sukcesy. U nas takich ludzi się po prostu nie lubi. To bardzo się nie lubi. I wtedy tacy ludzie nie rodzą takiego pragnienia, że o, ja też bym chciał odnieść taki sukces jak on. Tylko nie. Ludzie wtedy myślą inaczej. Ja nie chciałbym być tak wysoko jak on. Ja bym ściągnął się jego do dołu, tak nisko jak ja jestem, albo jeszcze trochę niżej, to by było idealnie, ale już do tego poziomu, na którym ja jestem, to wystarczy. I takiego kogoś, kto się wybija w górę, to właśnie sprawienie nie, żeby za nim, tak jak on się wybił, tylko ściągnąć go w dół. Tutaj to już nawet kultura masowa polska zauważyła i to czasami, nie przypomnę sobie w tej chwili, ale w jakimś utworze muzycznym słyszałem o tym, o siódmym niebie nienawiści czy zawiści, jak tutaj piosenkarz ułożył piosenkę o życiu w naszym kraju. Bo to jest zauważalne wśród ludzi, że coś takiego jest, taka właśnie zawiść i chęć zdołowania kogoś, bo nie lubi się tych, którzy odnoszą sukcesy i źle się na nich patrzą. Bo dlaczego on ma być lepszy ode mnie? No nie patrzą na przykład na to, że ten ktoś może być pracowitszy. Nie patrzą wtedy na to, że on tyra od świtu do ciężkiej nocy, ale tymczasem tamten przystaje pod sklepem z piwem większość swojego czasu, ale go nie lubi. Bo on mu się powodzi, a mi się nie powodzi. No ale pomyśl logicznie, skąd to się bierze. Czasami jest to racjonalnie uzasadnione, że on intensywnie pracuje, a ty obijasz się cały czas. Nie, wtedy o tym nie pamiętają, tylko jest zły, bo mu się powodzi. Jak jest, mu się powodzi, to jest zaraz zły. Widzimy, że to przykazanie dziesiąte jest bardzo naruszane przez ludzi. Ludzie żyją w zaprzeczeniu dziesiątego przykazania. W dzisiejszych czasach całkowicie pożądliwość jest rzeczą powszechną, normalną, zaakceptowaną i nikogo ona już nawet nie obrusza. W taki sposób to działa. Więc pożądanie leży u podłoża składania fałszywego świadectwa, czyli u podłoża cudzołóstwa, morderstwa, nawet nieposłuszeństwa rodzicom. Bo dlaczego dzieci potrafią być nieposłuszne rodzicom? No bo chcą, pożądają czegoś, czego rodzice im nie dają. Na przykład większego pola dozy wolności, którą tam rodzice ograniczają, mówiąc nastolatkowi, że tam do tej a tej godziny masz wrócić do domu, a jemu się nie podoba, bo on by chciał dopiero o świcie wrócić, bo idzie z kolegami czy z koleżankami na imprezę czy na cokolwiek innego i chce się bawić całą noc, a to rodzice mówią do 10 czy do 11 masz wrócić do domu. Albo nie pozwalają w ogóle gdzieś wyjść. Albo mówią, że masz się uczyć dzisiaj wieczorem, a nie iść na dyskotekę. Tak? Ale on się buntuje, jest nieposłuszny, ucieka z domu czy cokolwiek innego robi. Dlaczego to robi? Bo pożąda czegoś, czego nie ma. Coś, co nie zostało mu dane przez rodziców tej większej dozy wolności. Więc to nieprzestrzegane, te różne nieopanowane pożądliwości, nasze pragnienia leżą u podłoża bardzo wielu naszych grzechów i bardzo wielu przypadków naruszania innych przykazań. Można nawet powiedzieć, że w pewnych aspektach pożądanie tego, czego Bóg nam nie dał, leży u podłoża wszelkiego nieposłuszeństwa wobec Boga. Jest powodem zła we wszechświecie, bo przecież skąd wzięło się zło we wszechświecie? Pierwszy jego przypadek. U Lucyfera się ono pojawiło jako pierwsze. A dlaczego się pojawiło? Bo pożądał czegoś, czego nie miał. Chociaż miał bardzo wiele. Był bardzo wysoko wyniesioną istotą duchową, ale chciał więcej. Jak to prorok Izajasz zapisał o tym, że wstąpię na obłoki, zrównam się z najwyższym. Pożądał czegoś, czego Bóg mu nie dał i pożądanie czego było złą rzeczą, bo nikt nie ma prawa, żadno ze stworzeń nie ma prawa pożądać tego stanowiska, jakie ma Stwórca, który je stworzył. To stanowisko mu według sprawiedliwości słusznie przynależy Stwórcy, że on jest najwyżej ponad wszelkimi swoimi stworzeniami. A on był niezadowolony z tego, co miał, chociaż miał bardzo dużo, danym został i chciał czegoś więcej. Stąd wzięło się nieposłuszeństwo, stąd wziął się grzech we wszechświecie. A wracając na ziemię, nie schodząc do sfer niebiańskich, zło na ziemi w przypadku naszych prarodziców Adama i Ewy, skąd się wzięło? Pożądali czegoś, czego Bóg im nie dał, czego im Bóg zakazał, tego zakazanego owocu. Tak? Byli niezadowoleni za mało. To, co mieli, nie wystarczało. Coś pchało ich, by chcieć więcej. Pożądali czegoś, co było rzeczą niedozwoloną. No i stąd wzięło się zło w ich postępowaniu. Zwróćmy uwagę na to, że dziesiąte przekazanie jest kulminacją, jest punktem szczytowym wszystkich poprzednich pięciu przykazań dotyczących relacji między ludźmi. Dlaczego? Bo ono mówi o myślach i pragnieniach, gdy tymczasem wszystkie pozostałe przykazania mówią o czynach i słowach. drugie mamy czci ojca i matkę swoją, no to w jaki sposób masz to okazywać? To przez swoje czyny i swoje słowa, tak? Później mamy nie zabijaj, no to czyny. Później nie cudzołóż, czyny. Nie kradnij, czyny. Nie mów fałszywego świadectwa, słowa. A to nie mówi, że nie czyń tego, a tego, czy też nie myśl tak, a nie wypowiadaj takich, a takich słów, tylko wchodzi i mówi, nie pożądaj. A to jest pożądanie, pożądliwość? To jest uczucie. Ono wchodzi w sferę uczuć, w przeciwieństwie do pozostałych przykazań, które mówią o rzeczach zewnętrznych. A dziesiąte przykazanie mówi o naszym wnętrzu. I można powiedzieć, że jest uzupełnieniem wszystkich poprzedzających je przykazań i pokazuje, że Bóg wymaga od nas nie tylko moralności zewnętrznej, żebyśmy na zewnątrz dobrze wyglądali, ale wymaga także świętości wewnętrznej, tego, co jest wewnątrz. Tak. Można powiedzieć, że dziesiąte przykazanie jest wstępem do praw rządzących duchowym Izraelem, dla którego punkt ciężkości został przeniesiony, przesunięty ze sfery uczynku na sferę uczuć, intencji i pragnień. Tak? Do Izraela Bóg powiedział przez Mojżesza, podając przykazania nie cudzołóż, a nasz Pan, wiemy jak rozwinął to przykazanie, mówiąc, że niekoniecznie potrzebny jest tam czyn. Wystarczy samo pragnienie, a już jest Ci potraktowane, jak gdybyś dopuścił się tego czynu. Przesunięcie ze sfery zewnętrznej na sferę wewnętrzną. Bo nasz Pan bardzo nacisk na to położył i bieg Ewangelii przyniósł właśnie przeniesienie akcentu na sferę uczuć, intencji, pragnień, ale to nie pojawiło się dopiero wraz z przyjściem naszego Pana tutaj na ziemię. To już jest zaznaczone w 10 przykazaniach. 10 przykazanie mówi już właśnie o świętości wewnętrznej, żeby nie pożądać, żeby nie mieć niewłaściwych uczuć w samym sobie. I Bóg już tego wtedy żądał. Moglibyśmy się zastanowić jeszcze nad jedną rzeczą. Skąd bierze się pożądliwość? To pożądliwość, zależnie w którą stronę się kieruje, prowadzi do rozwinięcia pewnych wad, grzesznych wad. Jeżeli kieruje się w stronę rzeczy materialnych, że bardzo ich pożądamy, no to rodzi się w nas chciwość. A chciwość to jest takie pragnienie posiadania więcej niż jest potrzebne do życia. Jak patrzymy na ten nasz świat zachodni, to widać, że jest to powszechna cecha, na którą ludzie cierpią, że są chciwi. W dzisiejszych czasach ludzkość jest tak chciwa, no można powiedzieć, jak nigdy więcej. Jest to wada, która właśnie rodzi się w człowieku na skutek niewłaściwego działania różnych uczuć, które zostały dane człowiekowi przez Boga. Zarówno bardzo słyszeli o niż tych naszych talentach charakteru, o łaskach, które są te pierwszorzędne, niższe, wyższe, ale nie będę tego tu omawiał, bo jakbyśmy weszli w ten temat, no to by bardzo dużo czasu nas to kosztowało. Ogólnie można stwierdzić, że wszelkie nasze wady, jakie posiadamy, powstały na skutek niewłaściwego rozwoju tych zalet charakteru, które zostały dane człowiekowi przez Boga. Bo Bóg, stwarzając człowieka, wyposażył go w to, co jest mu potrzebne do życia. Na z punktu widzenia fizycznego, z punktu widzenia funkcjonowania ciała człowieka, nasze ciało zostało wyposażone w każdy organ, który jest potrzebny do tego, by człowiek mógł żyć, by odpowiednio funkcjonował. Ale Bóg nie chciał, żebyśmy byli na poziomie zwierząt, które także mają wszystkie organy wewnętrzne potrzebne do podtrzymania życia. Wyposażył nas jeszcze w umysł, w mózg o znacznie większych możliwościach rozumowania, ale także wyposażył nas w organy uczuciowe, których niektóre zwierzęta nie posiadają prawie że wcale, a inne, te wyższe zwierzęta w ograniczonym zakresie posiadają pewne organy uczuciowe. Ale człowiek został tutaj obdarzony takimi organami uczuciowymi, z których miał rozwinąć właściwy charakter. Tyle, że nie wszystkie organy uczuciowe były równie istotne. Bóg zamierzył, by pewne organy, nasze uczucia, kontrolowały wszystkie inne uczucia nasze. I mamy to, co apostoł Piotr wymienia w swoim słynnym przydawaniu Piotrowym. To są, nazywamy to wyższe, pierwszorzędne zalety charakteru, które mają kontrolować wszelkie inne zalety charakteru. Czyli inne zalety charakteru, inne nasze uczucia mogą zostać zaspokojone dopiero wtedy, kiedy te zostaną, nie narusza to tych wyższych uczuć. Na prostym przykładzie. Jeżeli jest, tak weźmy ten przykład tego pięknego samochodu. No, nie jest samo w sobie. Jak ktoś widzi ładny samochód, tak, i chciałby go posiadać, to trudno powiedzieć, że jest to grzeszne pragnienie, bo to nie jest grzeszne pragnienie. Jeżeli ktoś ma możliwości, żeby taki samochód nabyć w sposób nienaruszający zasad sprawiedliwości, żaden grzech się nie dzieje. Ale gdyby na przykład ktoś nie, więc wtedy wyższe pierwszorzędne zalety charakteru, można powiedzieć, nie sprzeciwiają się. Ale jeżeli ktoś chciałby mieć taki samochód, a nie ma możliwości legalnego go zdobycia, no to załóżmy tak bardzo co tego samochodu, może rodzi się w nim pragnienie, żeby ten samochód ukraść. No to wtedy ktoś, kto miałby właściwie rozwinięte zalety, no nie posunie się do kradzieży, bo tutaj od razu lampkę zaświeca i wiara, która, znaczy może nie wiara, tyle może powiedzmy przede wszystkim miłość do Boga, zaświeca czerwoną lampkę i mówi, taki czyn byłby znieważeniem Boga, bo on podał prawo, które mówi nie kradnij. Jeżeli nie przestrzegasz jego prawa, znieważasz prawodawcę, tego, który podał to prawo, więc od razu to gasi. Poza tym on kolejną lampkę zaświeca miłość do bliźniego. No przecież miłując bliźniego tylko siebie samego, nie możesz takiego świństwa swojemu bliźniemu zrobić. Tak? Gdyby to właściwie działało, to od razu to niewłaściwe pragnienie zostałoby stłumione. A że u człowieka na skutek upadku doszło do jakby takiego przekasowania, że niższe pierwszorzędne zalety charakteru, które też Bóg szczepił człowiekowi po to, by człowiek mógł odpowiednio funkcjonować w społeczeństwie, które miały być pod kontrolą wyższych, to się wszystko wywróciło i teraz jest, że te niższe pierwszorzędne zalety charakteru kontrolują postępowanie człowieka, bo wyższe albo zostały zatarte, albo są tak słabe, że nie są w stanie się przeciwstawić i tylko mogą się opierać. Niektórzy czasami mają opory przed popełnieniem czegoś złego, ale do pierwszego razu opór został pokonany, bo pragnienie narastało i później już ktoś ma coraz mniejsze opory, żeby tą rzecz daną czynić, aż w końcu nie ma żadnych oporów do jej popełniania. I nie wchodzę w szczegóły, w taki sposób to działa. Cała grzeszność w ten sposób i ta nasza porządliwość też wynika z tego, że wyższe, niższe pierwszorzędne zalety charakteru, jakie Bóg dał człowiekowi, stały się u niego naczelnymi, kontrolującymi zaletami jego charakteru, co prowadzi człowieka do zła, do naruszania przykazań Bożych, do tego, że powstaje porządliwość dotycząca tego czy innego danej rzeczy. To takie uwagi, na razie tyle, co obywatelstwu powiem w tym temacie. Temat jest długi i będziemy go kontynuowali jeszcze w drugiej części naszego dzisiejszego zebrania. Nadal będę mówił o 10. przykazaniu, a w tej chwili dziękuję obywatelstwu za wysłuchanie tej części i życzę w niej błogosławień.